Podczas pewnej uroczystości, na którą zaproszono przedstawicieli różnych wyznań i różnych grup religijnych, pewnego młodego urzędnika posadzono między rabinem żydowskim z jednej strony, a duchownym chrześcijańskim z drugiej strony. Pomyślał, że wypada mu coś powiedzieć, jakoś zabłysnąć w tej sytuacji. Więc zastanowił się przez chwilę i mówi: siedząc tutaj, czuję się jak ta karta w Piśmie Świętym między Starym a Nowym Testamentem. Rabin uśmiechnął się tylko, a duchowny chrześcijański nachylił się do niego i mówi: młody człowieku, nie zrozum mnie źle, ale ta karta jest zazwyczaj pusta. Zazwyczaj jest. Zależycie od tego, jakim macie wydanie Pisma Świętego, będziecie tam mieli albo zupełnie czystą kartę, albo może jakiś spis treści czy nagłówek. Między Starym a Nowym Testamentem z reguły jest pusta karta. I dzisiaj jest trochę karkołomny czas, jeżeli chodzi o kazanie, bo dzisiaj spróbujemy powiedzieć kazanie właśnie z tej pustej karty. Kiedy tydzień temu powiedziałem wam, że kończymy Stary Testament, mówiłem serio. A Stary Testament kończy się chronologicznie gdzieś około 435 roku przed naszą erą. Kiedy przewracacie tą pustą kartę i kiedy otwieracie pierwsze słowa Nowego Testamentu, pierwsze wydarzenia opisane są w Ewangelii Łukasza, jest to około 5 rok przed naszą erą. Czyli mamy okres około 400 kilkudziesięciu lat, na który bezpośrednio Pismo Święte nie wypowiada się, co się stało. I kiedy porówna się te dwa obrazy, te dwie sytuacje, to naprawdę jest zupełnie inny świat. Kiedy kończymy Stary Testament, czytamy o kolejnej grupie wygnańców, którzy powrócili tym razem już z Persji, wcześniej z Babilonii i odbudowują Jerozolimę. Odbudowali już świątynię, a teraz odbudowują ją z gruzu, samo miasto i budują mury pod przywództwem Nehemiasza. Kiedy otwieramy Nowy Testament, czytamy już o wielkiej Jerozolimie, o wspaniałej świątyni zbudowanej przez Heroda. W Starym Testamencie czytamy tylko o namiestnikach wyznaczonych przez króla perskiego. W Nowym Testamencie jest jakiś król, a całą ziemią rządzą Rzymianie. W Starym Testamencie czytamy co najwyżej o kapłanach i o uczonych w piśmie. W Nowym Testamencie czytamy o faryzeuszach, sadyceuszach i wielu innych grupach religijnych. Co się stało przez te 400 kilkadziesiąt lat? Co się stało, że ten świat, który poznajemy w Nowym Testamencie, jest zupełnie inny? Przecież wiemy, że powinien być ciągły, że to nie jest tak, że jedna rzecz się zakończyła i teraz sięgamy po jakiś nowy tom, który nie ma żadnego związku z tym poprzednim. I rzeczywiście tak jest. Nie jest to oderwane, nie są to dwie różne rzeczy. Jednym z celów, jaki sobie stawiamy w tym cyklu, w Rok przez Biblię, to to, żeby pokazać całą historię biblijną i jak one łączą się ze sobą. I to kazanie wiedzieliśmy od początku, że będzie musiało gdzieś wybrzmieć, jak połączyć Stary i Nowy Testament ze sobą. Na szczęście nawet w samym Piśmie Świętym nie jest tak, że nie wiemy nic na temat tego, co się stało. Bo w księdze Daniela, w jednej z ksiąg prorockich, jednego z proroków, który działał w niewoli babilońskiej, czytamy o proroctwach, które przepowiadały narodowi wybranemu, jaki będzie bieg historii najbliższych lat i najbliższych stuleci. Jak pamiętacie, władca Babilonii Nebukadnezar miał sen i kiedy nikt mu nie mógł tłumaczyć, okazało się, że dopiero Daniel, młody Żyd z Jerozolimy, dzięki Bogu, który objawia rzeczy tajemne, był w stanie wytłumaczyć mu, jakie jest znaczenie tego snu. I był to sen, który był tak naprawdę przeglądem najbliższych kilkuset lat historii powszechnej. Czytałem tam, że głowa ze złota symbolizowała Imperium Babilońskie. Później miało nastać kolejne, inne imperium, słabsze niż babilońskie, a później trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. I czwarte królestwo, które będzie mocne jak żelazo. Tak to się mówi. I wszystko zdruzgoce. A potem będzie piąte królestwo rozdzielone po części z żelaza, a po części z gliny. I dla dni tych królów, tego ostatniego królestwa, sam Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki będzie niezniszczane, a samo zniszczy i usunie wszystkie poprzednie. Bóg powiedział, będzie jeszcze wielu władców, będzie jeszcze wiele imperiów, ale to ja zdecyduję o tym, jaki będzie koniec historii. I tak naprawdę nie musieliśmy się dużo zastanawiać, bo pierwsze imperium, jak już było powiedziane, to była Babilonia, a drugie to Medo-Persja, którzy pokonali Babilończyków i tak naprawdę to właśnie za panowania Medów i Persów, za panowania Cyrusa, Izraelici mogli powrócić do swojego narodu, do swojej ojczyzny. Trzecim imperium, tym, które było symbolizowane przez biodra, golenie z brązu, okazała się Grecja. Kiedy Medowie, kiedy Persowie właściwie już pod wodzą wielkiego króla Dariusza, później Xerxesa, walczyli z Grekami, te wojny trwały ładnych kilkadziesiąt, nawet kilkaset lat. Aż w końcu pojawił się ktoś, kogo pewnie znacie z lekcji historii, niejaki Aleksander Wielki. I on w ciągu kilkunastu, co najwyżej lat, pokonał wszystkie poprzednie imperia i stworzył największe imperium, jakie dotychczas istniało. Grecja, która podbiła cały ówczesny, znany świat śródziemnomorski. I co więcej, Daniel nie tylko mówił o tym ogólnie, ale otrzymał też inne widzenie, które bardzo szczegółowo opisywało to, co będzie działo się za czasów panowania Grecji. Ujrzał dwa wielkie stworzenia, dwa wielkie zwierzęta. Jeden baran o dwóch nierównych rogach, symbolizujący Medo i Persję, a drugiego kozła z wielkim rogiem z przodu, symbolizującym wielkiego króla, z którego później wyrosły kolejne cztery rogi i jeszcze jeden. Baran z dwoma rogami to królowie Medii i Persji. Kozioł to król grecki, a wielki róg to król pierwszy, czyli Aleksander Wielki, jak później wiemy z historii. Z jego narodu powstaną cztery królestwa, a pod koniec królowania powstanie król zuchwały i podstępny i zniszczy lud świętych. Gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki. Wiecie, proroctwa najczęściej w Piśmie Świętym są tak naprawdę przywoływaniem ludzi do tego, żeby wrócili do Boga. Ale czasami zdarzają się proroctwa, tak jak my je najczęściej rozumiemy w języku potocznym, które przepowiadają przyszłość. I Bóg poprzez Daniela przygotował swój naród na to, co ma nastać. Kiedy Aleksander Wielki zginął daleko od domu, całe jego imperium, które stworzył w takich błyskotliwych podbojach, zostało podzielone między jego generałów. Na początku trwała wojna między nimi, w końcu tak naprawdę podzielono to na cztery części. Dwie były gdzieś w Europie, a dwie tak naprawdę miały wpływ na historię Izraela. Jednym z nich było Imperium Ptolemeuszy, które było umiejscowione w Egipcie, a drugie, które bardziej zaznaczyło się w historii Izraela, to było Imperium Selucydów. I to właśnie spośród tych Selucydów, z jednego z tych czterech generałów, czterech rogów, z tego rodu pochodził niejaki Antioch IV Epifanes. Epifanes znaczy tyle, co objawienie Boga. On nawet mienił się Bogiem. I ten człowiek naprawdę zapisał się negatywnie w historii narodu wybranego. W tamtym czasie Izraelici chcąc nie chcąc znaleźli się pod wpływem kultury greckiej, bo ci generałowie Aleksandra Wielkiego szerzyli także kulturę, którą on niósł. I szczególnie Selucydzi bardzo chcieli tak naprawdę schelenizować cały poddany im świat. Antioch IV Epifanes bardzo zabiegał o to, żeby także Żydzi stali się narodem uznającym kulturę grecką. I niektórzy Żydzi zgadzali się na to, ale inni i wielu było takich nie chcieli nawet myśleć o tym, że mają przyjmować jakąś obcą kulturę, wrogą, nie do pogodzenia z wiarą w Boga, Boga Izraela, Boga Jahwe, któremu byli wierni. I kiedy po raz kolejny zaszli temu Antiochowi za skórę, powiedział dosyć tego i najechał Jerozolimę i podbił to miasto i co więcej zbezcześcił świątynię. Sam wszedł do świątyni, tej, którą budowali wygnańcy z Babilonu i zniszczył ołtarz, który się tam znajdował. Kazał tak naprawdę wyrzucić wszystkie sprzęty i zacząć w tym świętym miejscu dla Żydów oddawać cześć pogańskim bożkom. Ustawiono tam posągi greckich bóstw i zaczęto składać ofiary, żeby jeszcze było gorzej, ze świń, czyli z mięsa, ze zwierząt, które dla Izraelitów były nieczyste. I dla tych Żydów, którzy chcieli być wierni Bogu, to było już za dużo. Wybuchło powstanie. Powstanie, które w historii powszechnej nazywane jest powstaniem Machabeuszy. Było ono wywołane tak naprawdę przez jednego kapłana, starego kapłana, który nie godził się na to, żeby imię Boga i świątynia Boga była bezczeszczona w imię jakichś pogańskich bóstw. I razem ze swoimi synami stanęli na czele na początku niewielkiego, a później coraz większego ruchu, który z bronią w ręku walczył o to, żeby wyzwolić się spod panowania Selucydu, spod panowania greckiego. I to powstanie, jedno z niewielu żydowskich powstań, zakończyło się sukcesem. Po 7 latach walki Izraelici po raz pierwszy od ładnych kilkuset lat zaczęli sami stanowić o sobie. A szczególny dzień, kiedy udało im się, można powiedzieć, odbić świątynię Bożą. Dzień, w którym udało się oczyścić świątynię z tego całego brudu, z tego całego spustoszenia, które tam było, stał się jednym z najważniejszych świąt w całej historii Izraela. I obchodzą go Żydzi aż do dzisiaj pod nazwą Chanuka, Święto Świateł. Jest to pamiątka właśnie wyrzucenia ze świątyni całego ochytstwa, które zaprowadził tam Antioch IV Epifanes. W tym roku Chanuka wypadała w listopadzie, więc Żydzi już ją obchodzili. Ale to jest święto w naszym kalendarzu nieco ruchome, w żydowskim akurat stałe. I bardzo często przypada w okolicy naszego Bożego Narodzenia. Więc jeżeli zastanawialiście się, co takiego Żydzi obchodzą ten czas, obchodzą właśnie pamiątkę tego, że kiedyś gotowi byli walczyć i ginąć w imię świętości swojego Boga. I to wszystko działo się w tym okresie międzytestamentalnym. Drugi wiek przed naszą erą. To nie były jedyne rzeczy, tam nie chodziło tylko o walkę. Tak naprawdę w tym samym czasie też pojawiła się inna bardzo ważna rzecz. Przekład Pisma Świętego na język grecki. Przekład Starego Testamentu, jak my dzisiaj nazywamy, albo Biblii Hebrajskiej. Bo można zapytać, skąd my o tym wszystkim wiemy? Wiemy trochę z historii powszechnej, ale wiemy też z innych pism, które Żydzi sami tworzyli. Ponieważ język grecki stawał się coraz bardziej powszechny, ponieważ język hebrajski był coraz bardziej zapominany, w Egipcie zlecono Żydom przetłumaczenie ich świętych ksiąg z języka hebrajskiego na język grecki. I jak głosi legenda, jak głosi tradycja, zadania tego podjęło się 70 starszych Izraela. I dlatego tę wersję, ten zbiór nazywano Septuagintą, co znaczy tyle co 70. I Septuaginta zawierała nie tylko te święte, natchnione pisma Starego Testamentu, ale także kilka innych ksiąg. Ksiąg, które były ciekawe, ksiąg, które były wartościowe, ksiąg, które dawały wgląd w sposób rozumienia Żydów. A także kilka, które były napisane wprost od początku w języku greckim. I właśnie pośród tych ksiąg dodanych do świętych ksiąg Izraela były księgi machabejskie, które opowiadają historię tego powstania. Jeżeli otworzycie swoje Biblię, w zależności od tego, jaki przekład macie, możecie te księgi tam znaleźć albo nie. Bo historia potoczyła się tak, że Żydzi, ortodoksyjni Żydzi, ci, którzy byli wierni Bogu, tak naprawdę nie darzyli tego przekładu sympatią. Według nich wdarły się tam pewne błędy, pewne przekłamania i co więcej, pojawiły się tam księgi, które nie do końca zgadzały się z tym, jak oni widzą i chcieli być wierni Bogu. Żydzi byli bardzo wyczuleni na to, jak oni zachowywali Pismo Święte. Natomiast przełożenie tego na inny język, czasami niedokładne, było dla nich czymś nie do puszczenia. Więc Żydzi tak naprawdę nie uznali Septuaginty. Pozostali wierni tekstowi w języku hebrajskim. Ale ponieważ większość świata mówiła wtedy po grecku, tak naprawdę to dla wielu ludzi była jedyne Pismo Święte, jedyna Biblia, jaką znali. I kiedy w Nowym Testamencie czytacie o ludziach, którzy czytali Pismo Święte, najczęściej czytali właśnie Septuagintę, grecki przekład Starego Testamentu. To była Biblia pierwszych chrześcijan. I dlatego też niektóre kościoły zachowują te księgi, a inne, tak na przykład jeżeli macie Biblię, którą najczęściej posługujemy się w naszym zborze, trzymają się tego kanonu, świętego kanonu żydowskiego, w którym są tylko te księgi, które sami Żydzi uważali za natchnione. I to były nie tylko przemiany, jeżeli chodziło o Pismo Święte, bo po raz pierwszy Pismo Święte było w takiej jednej, skodyfikowanej formie. Zmienił się też sposób, w jaki ludzie oddawali Bogu cześć, w jaki sposób praktykowali swoją religię. Pojawiło się coś takiego jak synagoga. Wcześniej wszystko dla Izraelitów obracało się wokół świątyni i wokół ofiar, które były tam składane. Ale kiedy świątynia była zburzona, kiedy byli w niewoli, nie mogli iść do Jerozolimy, nie mogli składać Bogu ofiar. Więc zaczęli spotykać się w sabat po to, żeby czytać Boże Słowo, żeby czytać święte księgi. I z czasem ta tradycja stała się tak ważna, że powstała zupełnie nowa instytucja, instytucja synagogi. Tam nie było kapłanów. A jeżeli byli kapłani, to byli taki samym rangi jak każdy inny człowiek. Tam ludzie zbierali się po to, żeby czytać Boże Słowo i ci, którzy znali je lepiej, wyjaśniali innym, jakie jest jego znaczenie. Tam główną, można powiedzieć, rolę zaczęli odgrywać nie kapłani, nie ci z rodu Araona, ale ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie studiowaniu Bożych Słów. Można powiedzieć, że to były takie pierwsze kazania, takimi, jakimi znamy je dzisiaj. Pierwszymi uczonymi w piśmie był na przykład Ezdrasz, który, jak pamiętacie, może zeszłego tygodnia kiedyś czytał przez cały dzień Pismo Święte i wyjaśniał ludowi, jakie jest jego znaczenie. I kiedy pierwszy kościół chrześcijański szukał swojego modelu spotkań, to tak naprawdę sięgnął po model synagogi. I chociaż może trudno to rozpoznać w naszym spotkaniu, my nadal robimy rzeczy, które robili Żydzi, kiedy powstała synagoga. Spotykamy się po to, żeby śpiewać Bogu, spotykamy się po to, żeby się modlić i spotykamy się po to, żeby czytać Słowo Boże i starać się je zrozumieć. W tym czasie, od tego powstania Machabeuszy, Żydzi przez pewien czas rządzili się sami. Powstała nawet taka specyficzna sytuacja, gdzie to kapłani stali się władcami Izraela. Niektórzy z nich nawet zaczęli nazywać się królami, chociaż inni odmawiali im tego tytułu, bo jak pamiętali z Pisma Świętego, królem mogą być tylko ci, którzy pochodzą z rodu Dawida. Bo tylko Bóg im obiecał, że będą zachowani na tronie przed Jego obliczem na wieki. Co więcej, powstały też swoiste partie polityczne. Kiedy czytacie o faryzeuszach i sadyceuszach w Nowym Testamencie, nie znajdziecie ich w Starym Testamencie. To są grupy, które powstały właśnie w tym okresie, na tej pustej kartce między Starym i Nowym Testamentem i różniły się przede wszystkim podejściem do zmian, jakie następowały. Sadyceusze byli związani przede wszystkim, można powiedzieć, z wyższymi warstwami społeczeństwa. Wielu z nich było zbliżonych do arcykapłanów, do tych najważniejszych osób w państwie, do, dzisiaj byśmy powiedzieli, jakiejś arystokracji czy jakichś możnowładców. I to byli ludzie, którzy byli bardzo otwarci na te wpływy helenistyczne. Byli gotowi modernizować swój kraj, modernizować swoją wiarę. Byli gotowi zmieniać wiele po to, żeby upodobnić się do świata, iść z duchem postępu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że byli pewnego rodzaju awangardą liberalizmu. Faryzeusze z kolei poszli zupełnie drugą stronę. Oni starali się być coraz bardziej wierni Bogu, coraz bardziej oddani Bożemu Słowu. Tylko że to oddanie czasami zaczynało wykraczać w pewną karykaturę. Ich motywy były dobre. Chcieli ustrzec się przed przekroczeniem Bożych przykazań, ale żeby ustrzec się przed przekroczeniem Bożych przykazań, wymyślali własne, które miały ich zabezpieczyć. Wśród faryzeuszy popularna była idea płotu. Wyobraźcie sobie, że gdzieś oto jest dół, do którego nie chcecie wpaść. No bo kto chce wpaść w dół, idąc gdzieś wieczorem? Dlatego też, żeby nawet nie zbliżyć się do tego dołu, lepiej jest postawić płot, który będzie nas przed tym chronił. I takie jest właściwie znaczenie Bożych praw. Bóg nie chce, abyśmy zgrzeszyli, dlatego daje nam prawa, które mają nas trzymać z daleka od grzechu. Ale faryzeusze pomyśleli, ale żebyśmy nawet nie zbliżyli się do tego płotu, to postawmy jeszcze drugi płotek, który nas uchroni przed zbliżeniem się do pierwszego płotu. A kiedy ten drugi płotek stał już się ważny, postawiali trzeci płotek, który chronił ich przed zbliżeniem się do drugiego płotu. I w końcu w swoim życiu i w życiu innych nastawiali tyle tych płotów, że ciężko było gdziekolwiek się ruszyć. I taki obraz znajdujemy w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi do faryzeuszy, że wymyślacie prawa ludzkie, które ludziom nie dają żyć. To wszystko było częścią tego, co działo się w tym okresie międzytestamentalnym. I faryzeusze i sadyceusze bardzo się nie lubili. Nie widzicie tego w Nowym Testamencie, bo oni jednoczą się po to, żeby obrócić się przeciwko wspólnemu wrogowi, jakim był Jezus. Ale kiedy nie było jeszcze Jezusa, zanim On przyszedł, walczyli ze sobą jak tylko mogli. Starali się zdobywać wpływy w sposób etyczny i nieetyczny i niektórzy z władców raz sprzyjali jednym, raz drugim. Jak to czasami bywa w takich niewielkich państwach, bo Izrael nie był wtedy jakimś wielkim imperium, łatwo jest wtedy udać się po pomoc do innych, potężniejszych narodów. I kiedy jeszcze Izraelici, bojąc się najazdu z Syrii, z tych Seleucydów, zwrócili się do innej potęgi, która zaczynała wyrastać na bardzo ważną w tamtym rejonie, do Rzymian. I Rzymianie bardzo chętnie pomogli, bo w ten sposób zdobywali wpływy. I kiedy w 63 roku Pompejusz stacjonował właśnie gdzieś w Syrii i poproszono go o rozstrzygnięcie wewnętrznego konfliktu, głównie między faryzeuszami i sadyceuszami, powiedział jak najbardziej. Przybył do Jerozolimy i już stamtąd nie wyszedł. W ten sposób Rzymianie, na zaproszenie tak naprawdę same Żydów, znaleźli się w Judei i zostali tam już na wiele, wiele lat. Odsunęli od władzy kapłanów, odsunęli od władzy tych królów, których Izraelici mieli i zaczęli ustanawiać własnych. Na pierwszy plan wybił się jeden z doradców kapłanów, który pochodził z Idumei, nie był nawet Żydem. Stał się namiestnikiem w imieniu Rzymu, rządzącym Judeą i miał też syna, którego bardzo chciał wypromować. Jego syn nazywał się Herod. I poprzez różne układy polityczne sprawił, że Herod już w młodym wieku stał się bardzo ważną postacią w Judei. A kiedy później, jeszcze w tym okresie walk między Oktawianem a Markiem Antoniuszem, opowiedział się najpierw po stronie Marka Antoniusza, a później poddał się Oktawianowi, dano mu nawet prawo nazywania się królem Żydów. Tylko, że to było puste prawo, bo ani nie był Żydem, ani nie pochodził z rodu Dawidowego, więc nie miał szans nazywać się królem. Miał natomiast ze sobą poparcie potężnego narodu. Żeby ułaskawić sobie Żydów, ożenił się z kobietą pochodzącą z rodu kapłańskiego i co więcej postanowił wysprawić kapłanom wielki, wspaniały prezent. Postanowił wyremontować, odbudować, a wręcz zbudować dla nich na nowo świątynię poświęconą Bogu Izraela. Herod był wielkim budowniczym. Zbudował naprawdę wiele niesamowitych budowli, które do dzisiaj jeszcze stoją, przynajmniej w formie ruin w Izraelu. Ale najważniejszą z punktu widzenia Żydów była ta świątynia, którą budował, którą zaczął budować i nigdy nie widział jej końca, bo budowa trwała ładne kilkadziesiąt lat, jeszcze długo po jego śmierci. Ale tak naprawdę ta świątynia, którą spotykamy w Nowym Testamencie, to jest pewnego rodzaju przekupstwo, to jest pewnego rodzaju łapówka, jaką ten król, który nawet nie był Żydem, zapłacił innym Żydom, aby uznali jego panowanie. Ale nigdy nie czuł się bezpiecznie. Doszło nawet do tego, że pod koniec swojego życia zamordował swoją żonę i zamordował swoich synów, bo bał się, że oni dokonają zamachu na jego życie. Była nawet taka anegdota, że lepiej jest być świnią w nadworze Heroda niż jego synem, bo świni nie ruszy po to, żeby nie narazić się Żydom. A jeżeli jesteś jego synem, to możecie zabić, bojąc się, że próbujesz zagarnąć jego tron. I to są właśnie wydarzenia, które działy się w tamtym czasie, które doprowadzają nas do Nowego Testamentu. I być może gdzieś w tamtym okresie, kiedy to właśnie po śmierci Cezara Oktawian walczył z Markiem Antoniuszem, wśród niektórych pojawiło się pytanie, czy może ten podział, jaki jest w Rzymie, w tym cesarstwie z żelaza, czy może to jest spełnieniem tych słów z proroctwa Daniela, że to królestwo będzie podzielone jak glina zmieszana z żelazem. Czy to już jest ten czas, kiedy Bóg ustanowi swoje nieprzemijające królestwo? Bo popatrzcie na to, jak wyglądała historia Żydów. Z wyjątkiem tego krótkiego okresu, 100 kilkudziesięciu lat, kiedy w miarę stanowili o sobie, cały czas byli poddanymi innych narodów. Cały czas byli poddanymi jakichś wielkich imperiów. Cały czas, mimo iż wierzyli w Boga, który jest Bogiem Wszechmocnym, Boga, który wyprowadził ich z Egiptu, byli właściwie niewolnikami we własnym kraju. I coraz częściej uświadamiali sobie, że jeżeli Bóg nie przyjdzie im z pomocą, jeżeli Bóg nie spełni swojego słowa, jeżeli Bóg nie pośle swojego wielkiego księcia, Mesjasza, to ich sytuacja nigdy się nie odmieni. Więc coraz głośniej, może na początku nieśmiało, a później coraz głośniej i coraz bardziej publicznie zaczynali wołać: daj nam Mesjasza. Daj nam wyzwoliciela. Daj nam tego, który stanie na czele naszego narodu i przywróci nam chwałę, jaką mieliśmy kiedyś przed Tobą, Boże. Mesjasz to znaczy tyle, co pomazaniec. To jest hebrajskie słowo znaczące tyle, co pomazać kogoś oliwą, bo tak kiedyś namaszczano królów Izraela, tak namaszczano władców. W języku greckim to słowo jest przetłumaczone jako Chrystus. Więc Mesjasz, pomazaniec i Chrystus to naprawdę ten sam termin, tylko w trzech różnych językach. I co ciekawe, w historii Izraela oni wiele razy wypatrywali wybawicieli. Wiele razy wypatrywali tego, kto przyniesie im wolność. Nawet Cyrusa, nawet króla perskiego przez pewien czas uważali za swojego wybawiciela i prorok Izajasz tak go nawet nazwał. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody. Nawet ten perski, pogański władca czasami uważany był jako tego, który przyniesie im wolność. I dał im wolność, bo dzięki niemu wrócili z Babilonii. Więc patrzyli na narody wokół siebie i wołali: daj nam Mesjasza. Ale Mesjasz z innego narodu nie mógł spełnić nadziei, w jakim im pokładali. Po nim następował kolejny i kolejny. Więc wrócili się do świętych ksiąg, które mieli, które z taką pieczołowitością przechowywali. I za każdym razem, kiedy natrafiali na Bożą obietnicę, na Boże zapewnienie, na Boże proroctwo, wołali jeden do drugiego i razem w modlitwie do Boga: daj nam Mesjasza. I wiecie, kiedy czyta się Pismo Święte z tej perspektywy, ono jest pełne zapowiedzi tego, że Bóg kiedyś przyjdzie w swojej mocy i ustanowi królestwo, które nie przeminie. Znajdziemy taką zapowiedź na samym początku, zaraz po stworzeniu, zaraz po grzechu, kiedy Adam i Ewa ulegli namowie węża. I Bóg przychodzi, żeby wypowiedzieć nad nimi, jak czasami nazywane jest przekleństwo, ale tak naprawdę po prostu konsekwencje ich czynu. I mówiąc do węża, powiedział: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem i ono kiedyś zdepcze ci głowę. Kiedy Żydzi czytali historię stworzenia świata, jak powstało cierpienie, jak powstało zło, całe to bagno, w którym się znaleźli, patrzyli na obietnicę tego, że kiedyś Bóg sprawi, że ten, który zapoczątkował to zło, zostanie zmiażdżony, wołali jeden do drugiego i do Boga w modlitwie: daj nam Mesjasza. Kiedy później czytali historię rodziny Abrahama, Izaaka, Jakuba, kiedy byli już w Egipcie i kiedy Jakub wypowiadał proroctwo nad swoimi synami, mówił o Judzie: Juda, ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich. Szczenie lwie, Juda, nie oddali się berło od Judy, aż przyjdzie władca jego i jemu posłuszne będą narody. Oni czytali tę zapowiedź o tym, że kiedyś przyjdzie władca z plemienia Judy i mówili: daj nam Mesjasza. Później był prorok Bileam, kiedy wyszli już z niewoli egipskiej i kiedy inny król wezwał po to, żeby przeklnąć Izraela, ten prorok nie mógł wypowiedzieć się przeciwko Bogu i mówi: widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska, ale wejdzie kiedyś gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, władca wywodzić się będzie z Jakuba i wygubi resztki z miasta. I kiedy czytali to proroctwo, wypowiedziane wcale nie przez Żyda, ale przez pogańskiego proroka, mówili: Boże, tak, daj nam Mesjasza. Kiedy później Mojżesz żegnał się z nimi, powiedział im: przyjdzie czas, że Bóg da wam proroka takiego, jak ja jestem. Wzbudzi go Pan wam, Pan Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci i jego słuchać będziecie. I kiedy wspominali Mojżesza, który dał im prawo, kiedy wspominali wszystkie te wielkie rzeczy, jakie Bóg im dał, wielkie wybawienie i wolność, wołali jeden do drugiego i do Boga w modlitwie: daj nam Mesjasza. Kiedy czytali historię o Dawidzie, o tym królestwie, które on stworzył, o tym, jakim on był władcą. I czytali o tym, jak Dawid chciał zbudować Bogu świątynię, a Bóg mówi: nie, nie ty mi zbudujesz dom, bo wiele krwi przerałeś, ale dopiero twój syn. Ale co więcej, to ja utwierdzę twój dom. I Bóg zawarł przymierze z Dawidem, że dlatego, że Dawid mimo wielu swoich przypadłości, mimo swojej grzeszności, mimo swoich błędów zawsze wracał do Boga, nigdy nie zabraknie potomka z rodu Dawida na tronie w Izraelu. I patrząc na tego Heroda, Patrząc na wielu obcych władców, którzy rządzili nimi, odkąd odszedł z tronu ostatni król z rodu Dawida, mówili do Boga: Boże, Ty powiedziałeś, że jesteś wierny, że nie naruszysz przymierza, jakie dałeś Dawidowi, że nie skłamiesz, że potomstwo jego trwać będzie na wieki. Dlatego wołamy do Ciebie, daj nam Mesjasza. I inne psalmy powtarzały te sformułowania, inne psalmy powtarzały tę wieść. W psalmie drugim czytamy, że powstają ludy, powstają królestwa, żeby sprzeciwić się Bogu i Jego Mesjaszowi, Jego pomazańcowi. Ale Bóg zwraca się do Niego i nazywa Go swoim własnym Synem. Synem, którego dziś zrodził, któremu da narody w dziedzictwo, któremu da całe królestwo świata w posiadanie, a On będzie je rządził i rozgromi wszystkich swoich wrogów. I czytali ten psalm, drugi psalm, tak naprawdę psalm, który właściwie rozpoczyna księgę psalmów i mówili jeden do drugiego i do Boga w modlitwie: tak, Boże, daj nam w końcu tego Mesjasza. Daj nam tego, który nas wyzwoli. Daj nam tego, który nas poprowadzi. Daj tego, który będzie rządził. Kiedy prorok Izajasz zapowiadał nadejście niesamowitego władcy, bo które narodzi się jako dziecię, które będzie mądre, które będzie sprawiedliwe, czytali: dziecię narodziło się i syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. A oni czytali tę obietnicę i mówili: Boże, tak, daj nam Mesjasza. Kiedy w końcu narodzi się to dziecię, które odmieni nasz los? Kiedy Izajasz w innym miejscu swojej księgi mówił: i wyrośnie kiedyś różdżka z pnia Isajego, wyrośnie pęd z martwego pnia i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej, według sprawiedliwości będzie sądził biednych i rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi, to wszyscy biedni, wszyscy ubodzy, wszyscy uciskani wołali: tak, Boże, daj nam Mesjasza. Jeremiasz mówił: idą dni, kiedy Bóg zbudzi Dawidowi sprawiedliwą ratorość. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. To jest jego imię, którym go będą zwać: Pan sprawiedliwością naszą. I cierpiąc niesprawiedliwość, cierpiąc ucisk ze strony Selucydów, ze strony Egipcjan, ze strony Rzymian, oni wołali: Boże, tak, bądź naszą sprawiedliwością. Daj nam tego władcę. Daj nam Mesjasza. Kiedy Ezechiel wypowiadał słowa wyroku nad odstępczymi przywódcami Izraela, mówił: przyjdzie czas, kiedy Bóg sam będzie pasterzem. Bóg sam będzie pas owce, jakim jest jego naród. I Bóg zapowiada przez Ezechiela: i kiedyś ustanowię nad nimi, nad wami jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pas i będzie ich pasterzem. Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. A oni wszyscy mówili: tak, Panie, daj nam tego Mesjasza. Kiedy w końcu Daniel w innej wizji widział, w jaki sposób to się stanie, bo to widział kogoś podobnego do Syna Człowieczego, podobnego z postawy do człowieka, ale kogoś, kto był w zupełnie innym świecie, bo oto na obłokach i przychodzi przed sędziwego, przychodzi przed samego Boga i dana mu jest władza i chwała i królestwo, mu służyły wszystkie narody, jego władza władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne. A razem z Nim panować będą wszyscy, którzy są Mu wierni, wszyscy święci. Wtedy wszyscy Żydzi wołali: tak, Panie, daj nam Mesjasza. Niech to w końcu się stanie, niech On w końcu przyjdzie. I Zachariasz, jeden z ostatnich proroków Starego Testamentu, mówił: wesel się, córko syjońska, bo to Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, łagodny jedzie na ośle i ogłosi pokój narodom, a Jego władza będzie od morza do morza, od Eufratu aż po krańce ziemi. Oni rozglądali się wokół Jerozolimy, czy nie pojawi się jakiś niesamowity człowiek jadący na oślęciu, i mówili: Boże, kiedy wreszcie dasz nam Mesjasza? My jako Polacy też mieliśmy w swojej historii okresy, kiedy nie mieliśmy własnego państwa, kiedy pragnęliśmy stanowić o sobie. Więc przypomnijcie sobie naszą historię. Przypomnijcie to, jakimi marzeniami, jakimi wizjami żyli wtedy ludzie. I pomnóżcie to kilkukrotnie. Bo to nie chodziło nawet o państwowość, o samostanowienie, ale tak naprawdę o pragnienie Bożej obecności, Bożej sprawiedliwości, spełnienia Bożych obietnic. Oni byli narodem wybranym, ale przez wiele lat, często przez własną głupotę i niewierność, wcale im się dobrze nie żyło. Ale kiedy otwierali Boże Słowo, kiedy wracali do Boga, znajdowali tam obietnicę, że kiedyś przyjdzie dzień, kiedy sam Bóg wstawi się nad nimi. Kiedy Bóg przyjdzie po to, żeby sądzić całe zło, a kiedy dokona się ten sąd, kiedy wyleje, to oni sprawiedliwi, ci, którzy Bogu się podobają, ci, którzy robią wszystko, aby się Bogu podobać, będą żyli życiem, jakiego nigdy wcześniej nie znali. I to była myśl, która pozwalała im przetrzymać to wszystko. To była myśl, która pozwalała im tak naprawdę patrzeć z nadzieją mimo całego mroku, jaki dookoła nich panował. I co jakiś czas brali za broń, bo myśleli, że oto pojawił się jakiś Mesjasz. W Nowym Testamencie później Gamaliel, jeden z ważnych rabinów, mówi: pamiętacie, że w przeszłości z naszego życia było już kilku takich, których uważaliśmy za Mesjaszy, ale oni zawiedli. Żydzi pragnęli, żeby Bóg spełnił swoją obietnicę. Oni czekali na to, żeby Bóg spełnił swoją obietnicę. I pewnego dnia, mniej więcej właśnie w 5 czy 6 roku przed naszą erą, w Jerozolimie, kiedy starszy już kapłan, Zachariasz miał na imię, pochodził z rodu kapłańskiego, ale raczej z takiej mniej ważnej rodziny. Kapłani byli podzieleni na 24 grupy i tak naprawdę, ponieważ było ich dużo, rzadko zdarzało się, że mieli okazję wejść do samej świątyni, żeby tam złożyć Bogu ofiarę, w tym wypadku ofiarę z kadzidła. Ale tego dnia Zachariasz, chociaż był starym człowiekiem, miał honor, miał możliwość zrobić to. Prawdopodobnie pierwszy i jedyny raz w życiu. Kiedy w ten niezwykły dla siebie dzień szedł z kadzidłem do świątyni i kiedy złożył ofiarę przed Bożym ołtarzem, objawił mu się anioł. I wiecie, co ten anioł powiedział? Koniec z czekaniem. Ja dam wam Mesjasza. A to jest historia, którą będziemy opowiadali za tydzień. To jest historia, która już jest początkiem Nowego Testamentu. Dziwne jest takie kazanie, które się mówi z pustej kartki, prawda? Dziwne jest kazanie, które się sięga po historię. Ale tak naprawdę nie wiem, jak można zrozumieć ten okres, który my przeżywamy, jeżeli się o tym nie pamięta. Powiedziałem wam tydzień temu, że Adwent to nie jest czekanie na narodziny jakiegoś milusińskiego dzieciątka. Adwent, tak jak rozumieli go Żydzi, Adwent, tak jak my powinniśmy go rozumieć, to jest czekanie na to, jak Bóg spełni obietnicę. Wyczekiwaną obietnicę od kilkuset lat. Obietnicę Bożego wybawienia, obietnicę Bożego sądu, obietnicę Bożej sprawiedliwości, obietnicę Bożej świętości. Adwent nie trwał 4 tygodnie. Trwał 400, może nawet 800 lat. Oni czekali, aż Bóg spełni swoje słowo. I do tego słowa zawsze wracali. Sięgali po te obietnice, przypominali sobie na nowo. Jeden drugiemu i Bogu w modlitwie. Boże, daj nam Mesjasza. Wiecie, chrześcijaństwo jest szczególną religią, dlatego, że jest zakorzenione w historii. To nie jest filozofia, to nie jest styl życia, to nie jest sposób, jaki sobie wymyśliliśmy, żeby nam łatwiej było zmierzyć się z przeciwnościami. Ale to jest odpowiedź na to, co Bóg czyni tu i teraz, co Bóg czynił tam i wtedy, na konkretne wydarzenia. Bóg powiedział, że coś się stanie. A kiedy Bóg mówi, że coś się stanie, robi to po to, żeby gdy to się stanie, wszyscy ludzie uświadomili sobie, że On i tylko On jest Bogiem. My jako chrześcijanie czasami patrzymy na historię Starego Testamentu jako na coś, co może jest ciekawe, ale właściwie nie wiadomo, czy do końca potrzebne. Jest potrzebne. Bo cały Stary Testament, nawet ten okres międzytestamentowy, głosi jedno ważne przesłanie. Bóg obiecał i Bóg to spełni. Nawet jeżeli musieli czekać na to kilkaset lat, Boże Słowo, Boże obietnice, Boże proroctwa są nieodwołalne. Jeżeli my będziemy wierni, jeżeli my będziemy wołać do Niego, chwytając się Jego słowa, to kiedyś tak jak Żydzi, kiedyś tak jak Zachariasz, też usłyszymy słowa: od dzisiaj nie musisz już czekać dłużej. Wiecie, łatwo jest pomyśleć, że jesteśmy nikim. Że tak jak Żydzi w tamtym okresie, my również jesteśmy rzucani przez potęgi tego świata. Polityczne, finansowe, jakiekolwiek sobie wymyślicie. Powiedziałbym sportowe, ale sport to nie jest aż taka ważna rzecz. Łatwo jest pomyśleć sobie, że ja nic nie znaczę. Że cokolwiek pomyślę, że cokolwiek się będę modlił, to i tak niczego nie zmieni. Ale kiedy mamy Boże obietnice, kiedy Bóg coś obiecał, możecie być pewni, że On to zrobi. I Bóg oczekuje tego, że my będziemy się Jego słów trzymać. Jezus powiedział, że powróci. Kiedy miałbym powiedzieć, na co my czekamy, to my czekamy na Jego powrót. Kiedy powróci jako Mesjasz. Jako Mesjasz w takim sensie, jakim oczekiwali Go Żydzi. Po to, żeby zaprowadzić Boże panowanie, Boży porządek. Kiedy On powróci, tak samo jak oni wtedy, tak samo my teraz doznajemy wytchnienia. Doznamy spełnienia, doznamy satysfakcji, zaspokojenia wszelkich naszych pragnień, potrzeb i marzeń. Nie dlatego, że ktoś sypnie pieniędzmi, nie dlatego, że wszystkie nasze problemy zostaną rozwiązane, ale dlatego, że Bóg spełni to, co obiecał. Więc w ten Adwent mam nadzieję, że dzięki temu studium, które mamy w tym roku w naszym zborze, macie okazję spróbować przeżyć go tak, jak przeżywali go Żydzi. Zastanowić się, jak możemy siebie nawzajem pobudzać do tego, żeby zawsze wołać do modlitwie do Boga: Boże, przyjdź już. Boże, daj nam Mesjasza. I możecie być pewni, jeżeli On obiecał, to się stanie.